Gościem Radia Maryja jest pan dr Krzysztof Kawęcki. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jourová mówi, że tak cytat z agencji Reutera, Unia Europejska zacznie się rozpadać, jeśli nie zakwestionuje orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu prawa europejskiego. Mówi, jeżeli nie będziemy w Unii Europejskiej trzymać się reguły, że równe zasady są tak samo respektowane w całej Europie, to cała Europa zacznie się rozpadać. Dlatego będziemy musieli zareagować na ten nowy rozdział, który Polski Trybunał Konstytucyjny zaczął otwierać. Czy tak możemy to przyjąć, tak zaakceptować, że rzeczywiście Europa się zacznie rozpadać, a my zrobiliśmy no, straszny wyłom po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po rozpoznaniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego co do tego, czy przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. Taki mamy wyrok.
No proszę ojca, gdyby tak było, jak mówi pani komisarz Wera Jourová, to oznaczałoby, że Polska jest potęgą w Unii Europejskiej i decyduje nie tylko o kierunkach Unii Europejskiej, ale wręcz o tym, czy o jej istnieniu. To oczywiście żartuję, mówiąc poważnie. To jest wypowiedź, która no, wpisuje się w tę presję wywieraną przez urzędników Unii Europejskiej na Polskę. I po prostu, no cóż, to nie ma nic wspólnego z zapisami traktatowymi, bo na przykład zapisy dotyczące na przykład sądownictwa przecież pozostawiają ten obszar w gestii państw członkowskich. Natomiast oczywiście interpretacja traktatów przez urzędników, przez komisarzy unijnych jest zupełnie inna. Także, no cóż, można spytać się panią Werę Jourovą, dlaczego się Unia Europejska nie rozpadła wówczas, gdy Trybunał niemiecki w Karlsruhe wydawał podobną opinię, w podobnym przynajmniej duchu, o poszanowaniu i wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym, czy też po prostu w innych państwach. Także no, ta sytuacja jest zupełnie, że tak powiem, nieprawdziwa, aczkolwiek zrozumiała, jeśli weźmiemy pod uwagę dotychczasowe działania Unii Europejskiej.
Dziś drugi dzień rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tak zwanego mechanizmu warunkowości. Unia jest wspólnotą prawa i musi się opierać na przepisach. Pierwszy dzień ograniczał się do wystąpień wszystkich uczestników. Siłą rzeczy te oświadczenia powtarzały stanowiska, które uczestnicy wyrazili w swoich uwagach pisemnych. W związku z tym nie było większych zaskoczeń. Polska w swoim wystąpieniu wskazała na te zarzuty i zastrzeżenia dotyczące zaskarżenia rozporządzenia, które naszym zdaniem są najistotniejsze, tak mówił pełnomocnik Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Bogusław Majczyna. A drugi dzień pewnie będzie, jak mówi, ciekawszy dla obserwatorów rozprawy, ponieważ dzisiaj będą zadawane pytania stronom przez sędziów Trybunału. Też jesteśmy ciekawi, na jakich kwestiach te pytania będą się koncentrować. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Pan myśli, w którą stronę to idzie?
Ja myślę, proszę ojca, że Unia Europejska kontynuuje ten model powiązania funduszy unijnych, a więc także funduszy przecież, które pochodzą ze składek także państw członkowskich. Powiązania właśnie tych funduszy unijnych z praworządnością. Taka pierwsza wyraźna odsłona tego powiązania miała miejsce podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu 2020 roku, gdzie jednak no, ten mechanizm warunkowości pojawił się, aczkolwiek on był bardzo, powiedziałbym, wyrażany przez polityków unijnych w sposób taki no, dość zawaluowany, nie wprost. Natomiast teraz już można powiedzieć w imię rzekomej ochrony budżetu Unii, Unia Europejska, Bruksela chce stosować sankcje, ale jak widzimy w sposób bardzo wybiórczy, czyli po prostu sankcje wymierzone no przede wszystkim właśnie w Polskę i Węgry, a wracając właśnie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to orzeczenie dotyczyło konkretnych uchybień i wad prawnych w zakresie właśnie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc to zostały wskazane pewne konkretne obszary. I myślę, że to stanowisko Trybunału Konstytucyjnego było stanowiskiem takim, pewnie prawnicy to mogą potwierdzić, merytorycznym, a nie politycznym. I to jest taka zasadnicza różnica, że Trybunał Konstytucyjny działa właśnie na gruncie prawa, rozpatrując relacje między prawem krajowym a unijnym, podczas gdy Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kierują się po prostu względami polityczno-ideologicznymi.
A jak to też mamy rozumieć, bo dziś Europa ma pieniądze, które chce porozdawać, czyli my też jakoś w tym uczestniczymy, na odbudowę. Odbudowę nie tylko Polski, ale różnych krajów. I to jest, te pieniądze są z tej racji, że no przyszła pandemia, że gospodarka też ucierpiała, ludzie ucierpieli, bo to przede wszystkim pieniądze są dla ludzi z tej racji, że wiele stracili przez pandemię. I to warunkuje te działania. A Komisja Europejska próbuje zatrzymać te pieniądze, wstrzymać pieniądze na te działania odbudowy, na te projekty, które kolejne konkretne państwa przedstawiły, również i nasz rząd, no warunkując to czymś innym. Więc no, czy to jest sprawiedliwe, prawda? Bo są pewne racje, które spowodowały, że znaleźliśmy pieniądze i będziemy je rozdawali każdemu, bo jest pandemia, bo jest epidemia, bo są straty w gospodarce, a teraz próbujemy to jakimś mechanizmem warunkowości obarczyć, że wam na przykład nie damy, dlatego że macie problem z praworządnością, bo tak myślimy, że macie taki czy taki, taką sprawę, co do której my stawiamy pytania i warunkujemy, jeżeli tego nie zmienicie i mamy taki bat na was, no, jak to mamy rozumieć i czuć się sprawiedliwie traktowani, panie doktorze?
No, Komisja Europejska czy Parlament Europejski, który wyrażał różne rezolucje, oczywiście nie mające jakiegoś statusu prawnego, umocowania prawnego, czy też właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedziałbym, zaprzeczają nawet tym podstawowym zasadom, o których oni mówią, które są fundamentem Unii Europejskiej, czy mają być fundamentem Unii Europejskiej, na które to zasady przecież właśnie ci dygnitarze Unii Europejskiej wciąż się powołują. A zatem no, takie stanowisko, o którym ojciec przed chwilą mówił, stanowisko Unii Europejskiej, no, uderza przynajmniej w trzy takie zasady. Oczywiście zasadę elementarną, taką zasadę sprawiedliwości, a więc no, jest to jakiś taki wymiar, powiedziałbym, bardziej etyczny. Po drugie, oczywiście w zasadę pomocniczości, na którą przecież Unia Europejska się powołuje, a ta zasada pomocniczości właśnie w tym okresie po pandemii jest jak najbardziej tutaj zasadna i potrzebna. No i oczywiście również zasadę solidarności, na którą także przecież Unia Europejska często się powołuje. Ale wiemy, że ta zasada solidarności już została dużo wcześniej gdzieś przez Unię Europejską zagubiona.
A mam jeszcze pytanie co do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok. Komisja Europejska na wojnie z Polską zapowiada wystawienie rachunku za Turów. Komisja wyda w odpowiednim czasie wezwanie do zapłaty. 21 maja TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. No i ostatecznie 20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. To jest decyzja pani wiceprezes Trybunału Rosario Silva de la Puerta. I kara ma być naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezesa Trybunału. Moje pytanie wiąże się z tym, że to nie jest zamknięcie garażu. Otwarty czy zamknięty garaż na kłódkę? Bo czy ci, którzy wydają takie wyroki, czy ci, którzy na to się powołują, jeżeli mają używanie, no można powiedzieć, rozumu, to nie wiem, czy mają świadomość tego, że gdybyśmy zatrzymali to wszystko, co dzieje się dzisiaj w kopalni w Turowie, no to mamy katastrofę ekologiczną. To nie jest tylko kwestia problemów, które będą, bo ludzie nie będą mieli z czego żyć, że zabraknie prądu, zabraknie energii, ale zostaną zaburzone wszelkie procesy, nie tylko wydobycia, bo przy tej okazji, to nawet na naszej antenie mówili ludzie Solidarności właśnie z kopalni Turów, że te wszystkie procesy zostałyby zaburzone i no mamy katastrofę. Kto za tą katastrofę wtedy weźmie odpowiedzialność? Który z sędziów?
No właśnie, także tutaj taki czynnik, powiedziałbym, nie tylko ekonomiczny, dotyczący bezpieczeństwa energetycznego, bo pozbawienie możliwości wydobycia węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej Turów to jest znaczny ubytek, przynajmniej w części tej właśnie południowo-zachodniej Polski, ale także oczywiście to by miało również swoje konsekwencje dla w ogóle szerzej rozumianego bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. Natomiast co bardziej może jeszcze zdumiewać, to, że Unia Europejska w ogóle nie bierze pod uwagę, jakie byłyby konsekwencje dla po prostu ludzi, tych tysięcy, którzy przecież nie tylko bezpośrednio pracują w tej kopalni, ale także przecież tych, którzy kooperują i firm, które po prostu współpracują z kopalnią, więc byłby to po prostu daleko idący na jakiś dramat, powiedziałbym, po prostu ludzki, egzystencjalny. I tutaj no nie ma żadnych ze strony Unii Europejskiej jakiejkolwiek refleksji, jakiejś propozycji, rozwiązania jakiegokolwiek, tylko mówi się o natychmiastowym zamknięciu kopalni Turów. No wielokrotnie też już mówiliśmy, że to ma miejsce w sytuacji, gdy tutaj przy granicy z Polską, Czechami również funkcjonują przecież kopalnie na terenie Republiki Federalnej Niemiec, ale przecież i w Czechach także mamy kopalnię węgla brunatnego, a stopień zanieczyszczenia...
No my w tym rejonie mamy jedną, oni mają po kilka, Niemcy i Czesi.
Tak, bodajże Niemcy mają 5 tutaj nad granicą, Czesi chyba 4. No w każdym bądź razie ten stopień tutaj tego zagrożenia rzekomego ekologicznego, na który powołują się Czechy, a również Komisja Europejska, jest samo oczywiście potencjalnie o wiele większy niż w Polsce. A zatem być może tutaj w grę wchodzą jakieś interesy, powiedziałbym, właśnie tych państw, no przede wszystkim Niemiec, ponieważ no bardzo jest możliwe, że Niemcy są tym państwem, które, no nie chciałbym powiedzieć, że może inspiruje, czy zainspirowały Czechy do pewnego działania, ale wydaje się, że można przyjąć takie sformułowanie, że Czesi doskonale wiedzą, że mają tutaj wsparcie ze strony Niemiec, no jak się okazuje Komisji Europejskiej, na której zresztą w czele stoi przecież Niemka Ursula von der Leyen, koleżanka partyjna zresztą byłej już kanclerz Niemiec Angeli Merkel.
A myśli pan, że po wyborach w Czechach będzie nam łatwiej się z nimi domówić? No bo ten wyrok jest dlatego, że nie mogliśmy się dogadać z Czechami do wyborów. Teraz mówi się, że partia, czy konserwatywna część Czechów zagłosowała tak, że no może będzie Czech, Węgier, Polak mógł usiąść do jednego stołu i rozmawiać. Może i o tej sprawie będzie nam łatwiej coś ustalić.
Miejmy nadzieję, bo to jest naprawdę w żywotnym interesie nie tylko w zakresie dwustronnych relacji polsko-czeskich, ale również szerzej Grupy Wyszehradzkiej i jeszcze szerzej, czyli współpracy państw Europy Środkowej. Natomiast sytuacja po wyborach wcale nie jest taka dla nas korzystna. Przede wszystkim najbardziej niebezpieczne jest to, co w tej chwili ma miejsce. To znaczy po prostu wydaje się bardzo prawdopodobne, że ten proces formowania nowego rządu może no niestety trwać dość długo. A w sytuacji właśnie tych nacisków Unii Europejskiej i żądań właśnie zapłaty za niedostosowanie się do właśnie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zamknięcia kopalni Turów, to sytuacja po prostu przekłada się na konkretne kwoty finansowe. A ten kwestia tworzenia rządu, no cóż, prezydent Zeman, no po zresztą w następnym dniu po rozmowie z premierem Babiszem, którego to partia minimalnie jednak przegrała te wybory, no nagle, że tak powiem, poczuł się nie najlepiej. Być może rzeczywiście są to kwestie zupełnie zdrowotne, więc oczywiście należy życzyć powrotu do zdrowia. Nie chciałbym oczywiście formułować takiego poglądu, że ta choroba ma jakiś taki aspekt polityczny, ale obiektywnie powoduje to, że będzie utrudnienie w zakresie właśnie czasowego formowania rządu, dlatego że tutaj rola prezydenta Republiki Czeskiej jest wiadoma, ponieważ on powierza formowanie rządu odpowiedniej osobie. I to nie musi być w tym przypadku lider zwycięskiej partii. Bardzo możliwe, że prezydent może jednak powierzyć w takim czy innym czasie, trudno mi powiedzieć, formowanie rządu Andrzejowi Babiszowi. W Czechach niekoniecznie jest taka ta zasada, że lider zwycięskiej partii musi formować rząd. Jaka będzie, jeśli nawet będzie to inna koalicja, to też trudno powiedzieć. No być może można rzeczywiście mieć pewną nadzieję, że ta, nazwijmy taka no, centrowa czy centroprawicowa ewentualna nowa koalicja i nowy rząd będzie bardziej przychylny właśnie jakiemuś porozumieniu, jakiejś stanowiskowi bardziej koncyliacyjnemu, jeśli chodzi o właśnie kopalnię Turów, i do takiego porozumienia dojdzie. Także no niestety, ale ten czas upływa i to jest największym zagrożeniem, bo chyba nowy rząd nie powstanie, nie wiem, w ciągu tygodnia czy dwóch, a tutaj każdy dzień, każdy czas jest dla Polski oczywiście bardzo istotny, bo po prostu w tej chwili nie ma z kim rozmawiać, nie ma po prostu ośrodka rządowego w Czechach, z którym można by po prostu w tej kwestii podjąć rozmowy. Jedno jest jeszcze może tak na marginesie pozytywne jeśli chodzi o wyniki w wyborach w Republice Czeskiej, że po prostu komuniści, a jest tam taka niestety partia komunistyczna czeska, nie dostali się do parlamentu.
Dziękuję bardzo panie doktorze za rozmowę. Bóg zapłać za poświęcony nam czas i komentarz do bieżących spraw.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był dr Krzysztof Kawęcki.